Teraz już słychać. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Kino moim drugim domem, Nowe Horyzonty. Przyjeżdżam z Łodzi, ale no nie ma drugiego takiego kina jak Nowe Horyzonty, w którym byłoby tyle wydarzeń mówiących o kobietach kina. To jest druga edycja Akademii, w której pokazujemy film Be Natural o Aliski Blasze. Natomiast ja z przyjemnością, kiedy jestem we Wrocławiu, patrzę, jak wspaniale program Akademii ewoluuje i nie ma żadnego uszczerbku dla programu, mimo że nie ma z nami twórczyni Akademii dr Kozubek, bo wasz opiekun naukowy dr Dudziński dba o to, żeby pojawiało się więcej kobiecych akcentów, bo przecież nie chodzi o to, żebyśmy przy okazji 8 marca przypominali sobie o kobietach, bo to jest bardzo passé. To znaczy nie możemy dopuszczać do takiego programowania sprzed ponad pół wieku, kiedy właśnie w okolicach 8 marca programerzy, kuratorzy, dystrybutorzy wykonywali ten gest w stronę kobiet. Powinno się to zdarzyć częściej. Więc bardzo byłam zaintrygowana nowościami w Państwa programie. Wiem, że jesteście po projekcji dwóch filmów z Astą Nielsen, Otchłani, czy też niekiedy zwany Przepaścią, i Sufrażystce. To ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie są filmy tworzone przez kobiety, ale trudno odmówić Aście Nielsen tego, że to jej nazwisko zostało wylansowane przez te filmy, nawet kosztem innych współtwórców, kosztem jej partnera, reżysera. I zatrzymałam się tak chwilę nad tym, nad programem, nad nazwiskiem, bo pomyślałam sobie, że trochę sama Asta Nielsen może być dla nas takim kluczem. Nie wiem, co powiedział tutaj prowadzący, bardzo chciałam być na tym wykładzie, ale gdybym miała tam głos, to bym powiedziała, że Asta Nielsen jest takim właśnie kluczem do rozumienia problematyki kobiecej w kinie, co się z nią stało. To znaczy te filmy, które Państwo widzieli, z jednej strony Sufrażystka jest dowodem na to, że problematyka równouprawnienia kobiet była obecna jako temat w filmach fabularnych niemal od początku kina. To jest bardzo budujące, czyli że kino jednak towarzyszyło ruchowi kobiecemu i upowszechniało wiedzę, bo przecież to pamiętamy, że Sufrażystka bazuje na historii matki i córki Pankrast, które potem stały się bohaterkami filmu Susan Gavron, tego z 2015 roku. Więc z jednej strony mamy Astę Nielsen jako sufrażystkę, ale z drugiej jednak jako egzotyczną, piękną kusicielkę w Otchłani. I teraz proszę zobaczyć, jak te kreacje promieniowały nie tylko na kino europejskie, ale również na kino polskie, bo przecież na Aście Nielsen wzorował Pole Negri Aleksander Hertz, czyli jakby pierwowzorem dla kreacji gwiazdy była Asta Nielsen. Szczęśliwie Pola Negri była na tyle charyzmatyczną osobowością, że swoją gwiazdę wypełniła treścią swojego talentu, swojej ekspresji, ale to właśnie kusicielka stała się tym pierwowzorem typu postaci, tak, którą Pola Negri grała w Zemście, w Bestii, przepraszam, w Bestii, w Niewolnicy Zmysłów. Natomiast ta sufrażystka, pewnie o tym mówił mój poprzedni kolega, że nie spotkała się jednak, nie miała tak dobrej recepcji jak Otchłań. No i pomyślałam sobie, to ile musiało polskie kino, ja wiem, że jesteśmy w Akademii Kina Światowego, ale malutki akcencik, ile musiało polskie kino czekać na swój film o sufrażystkach? No musiało czekać do 2018 roku, kiedy powstały Siłaczki. Nie wiem, czy w Nowe Horyzonty pokazywały ten fabularyzowany dokument Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, opowiadający o polskich sufrażystkach, o polskich emancypantkach, które wywalczyły, znaczy jeden z akcentów tego filmu, jakby ten cel, to były prawa wyborcze dla kobiet. Zatem twórczynie wczesnego kina. Oprócz Asty Nielsen, można powiedzieć, że to taka malutka dla Państwa powtórka z ostatniego wykładu. W programie zauważyłam też, w programie Akademii Kina Światowego, filmy wybitnego tandemu twórczego Stefana i Franciszki Temerson, prawda? Więc fantastycznie, to są rzeczywiście twórcy światowej renomy. I to zarazem przykład tego, jak twórczynie wczesnego kina funkcjonowały w kinematografii, czyli często radziły sobie z rozmaitymi przeszkodami, które stawały na drodze ich płci, pracując w twórczych tandemach z mężczyznami. Niekiedy bywali oni też ich po prostu partnerami. I rzeczywiście Stefan i Franciszka Temersonowie to jest taka power couple polskiego i europejskiego kina. I te dwa wzorce, twórczyni w tandemie z partnerem albo aktorka, która decyduje się już jako dobrze, wysoko pozycjonowana gwiazda eksperymentować w innej dziedzinie twórczości filmowej jako scenarzystka, producentka, reżyserka. To są właściwie takie dwie drogi, którymi poruszały się pionierki wczesnego kina. Ja będę mówiła dzisiaj o kilku z nich, ale niewątpliwie ten wieczór należy do Alice Guy Blaché i do filmu pięknie przetłumaczonego na Be Natural, czyli tego hasła, które Alice Guy Blaché promowała w swoim amerykańskim studiu, aby aktorzy zachowywali się przed kamerą jak najbardziej naturalnie. Bądź sobą w programie Alice Guy Blaché to też nie kreowanie się na twórcę męskiego, tylko pozostawanie właśnie przy swojej kobiecości, bo taka strategia mimikry, jaka towarzyszyła reżyserkom, które wywalczały swoją pozycję w kinematografii, to jest jednak dużo późniejszy czas. To jest, no powiedziałabym, nawet może dopiero lata 40. i 50., kiedy trzeba było się tak trochę zmaskulinizować, żeby budować swój autorytet kobiety reżysera. Na samym początku to były właśnie dosyć przedsiębiorcze kobiety z klasy średniej, które bez żadnych uszczerbków dla swojej kobiecości próbowały swoich sił w kinematografii. Podtytuł tego filmu, ach, już jesteśmy przy następnym slajdzie, ale podtytuł filmu Alice Guy Blaché brzmi Nieopowiedziana historia. No i to jest pierwsza zagadka tego filmu. To znaczy film, będziecie, i zarówno tytuł, jak i wrażenia, które ten film zostawi, porozmawiamy o tym po projekcji, no budują w nas takie przekonanie, że odkryliśmy zupełnie nieznane, że dokopaliśmy się w tej historii kina światowego, postaci, która nigdy nie była odkryta. Tymczasem mówimy o historii, która była odkrywana co najmniej kilka razy. I to jest niesamowity paradoks historii recepcji kina kobiet. To znaczy, że reżyserki, począwszy od Alice Guy Blaché przez kolejne pokolenia, czy też producentki, scenarzystki, bo przecież na samym początku ten zawód reżysera nie był jeszcze tak wyspecjalizowany, prawda? Bywało, że jedna osoba pełniła kilka funkcji. Więc te reżyserki, pionierki kina i późniejsze pokolenia były odkrywane po kilka razy. Kiedy widziałam, ja oglądałam ten film na Festiwalu Filmów Kobiet w Créteil pod Paryżem. To jest taki najstarszy europejski festiwal filmów kobiet. I byłam zdumiona, że dla uczestniczek festiwalu to było odkrycie. Oglądałam go ponownie w programie Festiwalu Filmów Kobiet w Seulu, w Korei Południowej i tam też to było odkrycie. O ile dla Koreanek, rozumiem, mogło być to odkrycie, dlaczego było odkryciem dla publiczności francuskiej? I zrobiłam wtedy takie małe dochodzenie, jak to jest możliwe, że tak znamienita pionierka kina nie jest postacią jakby kultywowaną w pamięci Francuzek i Francuzów. No i cóż się okazało? Jakie instytucje kultywują tę pamięć i przechowują dokumenty i filmy? Są to archiwa i szkoły filmowe. Czyli w szkołach filmowych w ramach kursu z historii kina francuskiego i kina światowego można byłoby wspominać o tych pionierkach. A w Cinémathèque Française można byłoby poświęcić im miejsce w ramach wystawy stałej i od czasu do czasu powracać z tą problematyką na wystawach czasowych. No i cóż się okazało? W Cinémathèque Française, w tej stałej wystawie na niższym piętrze, jedyną kobietą, która jest w jakikolwiek sposób zaznaczona poza samym nazwiskiem, Tą jedyną pionierką kina jest Germaine Dillac. A jeżeli chodzi o Alice Guy Blaschet, to była do pewnego momentu obecna na zbiorowej fotografii pracowników wytwórni Gaumont. Ta fotografia zbiorowa już zniknęła, więc pozostał tylko jeden wers na ścianie opisującej pierwsze lata tej wytwórni. Bardzo niewiele informacji, więc można naprawdę z łatwością przejść do porządku dziennego, po prostu można pewnym krokiem przejść przez pierwsze dekady kina, przez tę wystawę i nawet nie zadać sobie pytania, jakie kobiety oprócz gwiazd kina były w tym czasie aktywne. Wydaje się, że Cinémathèque Française próbuje nadrobić te niedociągnięcia, bo od czasu do czasu na wystawach czasowych wraca problematyka kobieca. Była taka jedna wystawa, która mi szczególnie zapadła w pamięć i zainspirowała do tekstu. To była wystawa o pracy sekretarek planu. Więc to był jakiś gest naprawdę przełomowy. Być może Filmoteka Francuska chciała wyjść z tego impasu, w który wpadła ze względu na swój program, a mianowicie francuski mówiły mi, że Filmoteka nie pamięta o kobietach, więc feministki tam nie chodzą. W ubiegłym roku byłam na konferencji i pokazie odrestaurowanych filmów Germaine Dillac i to niewątpliwie było wydarzenie, które odbudowało wizerunek Filmoteki już jako Cinémathèque Française, jako przyjaznej kobietom. Ale Germaine Dillac to są nieco późniejsze lata w stosunku do bohaterek, o których będę dzisiaj mówiła. Ale jeszcze jedno, wracając do pytania, czy Francja pamięta o Alice Guy Blaschet? Więc w Cinémathèque nie bardzo, ale w szkole filmowej La Fémis jedna z sal nosi imię właśnie tej matronki. Pytanie, czy studenci zdają sobie sprawę, kim jest matronka tej sali? Mamy w Łodzi w szkole filmowej również patronów sal kinowych i sal dydaktycznych i z doświadczenia wiem, bo sprawdzam to na każdym roczniku, w ogóle się to nie zapisuje w pamięci studentów, chyba że im się zwróci jakoś specjalnie na to uwagę. Więc opatrywanie sal nazwiskami twórców to wciąż za mało. I niewątpliwie ten film przyczynia się do odświeżenia pamięci o Alice Guy Blaschet. Natomiast uwierzcie mi, pokażę na to dowody, wielokrotnie próbowano to zrobić. Może nam się w ogóle wydawać, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, powiedziałabym, feministycznego wzmożenia w różnych dziedzinach życia, również w kinematografii, bo no rzeczywiście ja zaczynałam te swoje badania kina kobiet kilkanaście lat temu i tą mogę właśnie się czułam pionierką. Tak? Mam takie jakieś poczucie w Polsce, że byłam jedną z pionierek. Natomiast dzisiaj to są szeroko zakrojone badania i wiele i publicystek nam towarzyszy, i reżyserek, dokumentalistek. No, mnóstwo jest tych działań. Więc może się wydawać właśnie o szczęśliwe czasy, żyjemy w czasach takiego odświeżenia tej, tworzenia nowej historii i kultywowania pamięci o kobietach w historii kina. No pewnie Państwo słyszeli, znaczy oprócz tego, że żyjemy w erze Me Too, to do 2-3 lata temu forsowane było takie hasło, pewnie Państwo o nim słyszeli, 50-50 do 2020 roku. Czyli celem ruchu kobiecego w kinematografiach było, aby w gremiach decyzyjnych przyznających środki na produkcję filmów, przyznających nagrody, w rozmaitych komisjach, aby kobiety stanowiły 50% tych członków komisji, a niektóre instytuty, tak jak Instytut Szwedzki, nawet poszły dalej. Szwedzki Instytut Filmowy i dofinansowywały jedynie te projekty, które miały zbalansowaną pod względem płci ekipę filmową. Jakie są efekty tego? No, będziemy mówić o przełomie XIX i XX wieku. Nie wiem, czy się znajdzie czas na to, żeby porozmawiać o tych efektach. Ja chciałam, przypominam to hasło z innego powodu. żeby to nasza, nie wiem, czy dzielona przez państwo, to się pewnie okaże w dyskusji, radość z tego, że żyjemy chyba w czasach większego równouprawnienia, troszeczkę obniżyć ten entuzjazm, bo wyobraźcie sobie, że hasło 50-50 do jakiegoś konkretnego roku to jest hasło z amerykańskiej prasy filmowej z 1920 roku. Więc to hasło ma po prostu stuletnią historię. To znaczy, że w 1920 roku na łamach amerykańskiej prasy filmowej pojawiło się takie oto zdanie, że jeżeli aktywność kobiet w kinematografii będzie sukcesywnie przybierała na sile, tak jak to teraz obserwujemy, to najprawdopodobniej za 5 lat, czyli w 1925, kobiety osiągną 50-50, połowę wpływów w kinematografii i nie jest to tylko wishful thinking. To oznacza, że kobiety były w kinematografii od zawsze. To oznacza, że często były już blisko celu tego balansu i równouprawnienia płci i to oznacza, że wielokrotnie to się nie udało. I tak bardzo to się nie udało i tak bardzo słuch po tych aktywnościach, po tych działaniach zaginął, że ponownie były odkrywane w latach 50., w latach 70., w latach 90. i dzisiaj mamy 2023 rok i wyświetlamy po raz drugi dopiero w Akademii film Nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché. To nie jest dobra diagnoza. Coś się wydarza po drodze takiego, że nie utrwala się ta wiedza. Tak jakby wystarczało tego feministycznego zapędu tylko na krótki odcinek, a tej pracy u podstaw, która utrwala wiedzę, ciągle byłoby za mało. Więc traktuję tutaj swoje powroty z wykładami do Akademii jako właśnie próby takiego utrwalania wiedzy, abyśmy być może, nie wiem ile lat będzie musiało minąć, żeby kobiety twórczynie w programie Akademii były na swoich własnych artystycznych, indywidualnych prawach, a nie koniecznie w tej liczbie mnogiej jako twórczynie wczesnego kina z tego wczesnego okresu. No właśnie, w liczbie mnogiej, czyli pomyślałam, żeby państwu zaproponować taką szerszą perspektywę. Film przybliży nas do Alice Guy-Blaché. Pojawi się wątek, i tutaj chciałam, żebyście państwo właśnie mieli ten wątek na oku, wątek Lois Weber, amerykańskiej twórczyni wczesnego kina. I jeżeli już widzieliście Suspense, to nie będzie to trudne. To jest ten największy tutaj kwiatuszek z wizerunkiem Lois Weber. I przeniesiemy się w drugiej części wykładu na nasz kontynent i wskażę na rosyjską pionierkę kina i polską pionierkę kina. Tutaj w państwa prawym dolnym rogu Olga Preobrażeńskaja i na samej górze w berecie Nina Niowila, polska pionierka kina. Oczywiście miałam małą wątpliwość, czy w tym roku uwzględniać rosyjską reżyserkę, ale wtedy dwie rzeczy mnie przekonały, żeby się jednak oprzeć tej zasadzie, że przynajmniej zasada jest taka, prawda, że póki trwa wojna, jakby nie kultywujemy pamięci o rosyjskiej kulturze, chociażby ci twórcy mogą być niczemu winni, no ale powiedzmy dla zasady cancel culture, która jest jakby, nie jest mi jakby zupełnie obca, ale z drugiej strony pomyślałam, że w takich wypadkach, kiedy są sprawy ważniejsze niż sprawy równouprawnienia, bardzo często kwestia kobieca jest właśnie schowana na późniejsze czasy. Tak? Że mamy zawsze, tak jak było z Solidarnością na przykład, tak? Czyli teraz walczymy o Polskę, a sprawami kobiet zajmiemy się kiedy indziej i potem się okazywało, że już w ogóle nie było na to czasu. Więc myślę, że gdybyśmy dzisiaj pominęli tę rosyjską reżyserkę, radziecką właściwie, to podwójnie byśmy ją skancelowali, tak? Czyli jakby taką ofiarą podwójnego wykluczenia. Ale tu też możemy o tym porozmawiać. No ja mam jakby ten przywilej decyzji, ale państwo mają oczywiście prawo do swojej opinii. No i Nina Niowila nie brzmi całkiem po polsku to imię i nazwisko, bo to jest oczywiście pseudonim artystyczny, ale jak brzmiało jej prawdziwe imię i nazwisko, to o tym powiem. Zaczniemy nie tyle od konkretnej twórczyni, ale od zarysowania takiego kontekstu dla lat, w którym te pionierki sięgały po kamerę, w których zaczynały pracować. Bo oprócz ich indywidualnych talentów, temperamentu, wykształcenia, okoliczności życiowych, wpisywały się one w szerszy kontekst kina, który zmieniał się również pod kątem genderowym. To znaczy, że były takie lata, które sprzyjały włączaniu aktywności kobiet w kinematografii, czy włączaniu ich do przemysłu filmowego, i były takie lata, które przeciwnie, sprzyjały wykluczania ich z tych przedsięwzięć. I w te etapy wczesnego kina tutaj wyróżnione, znaczy z jednej strony pokrywają się z przemianami technologicznymi i ekonomicznymi i organizacyjnymi, ale rzadko właśnie podręczniki historii kina światowego wspominają o tych skutkach genderowych. Więc pierwszy etap to etap technologii od wynalazku kinematografu do końca tak zwanej ery kina jarmarcznego, czy jak dzisiaj raczej pewnie badacze tego wczesnego okresu powiedzieli, już nie mówimy jarmarcznego, mówimy etapu kina atrakcji. Jaki jest kontekst genderowy tego okresu? Tu przede wszystkim liczy się technika, liczy się wynalazek, więc dominują w tym okresie mężczyźni wynalazcy, inżynierowie, którzy konstruują wynalazki i za pomocą tych wynalazków nagrywają pierwsze filmy. No niby to jest oczywiste, ale i teraz pytanie, czy tutaj są jakieś przeszkody, czy stały jakieś przeszkody ku temu, żeby to kobiety były, żeby to była camera woman system, a nie cameraman system. Otóż, żeby być inżynierem i mieć wykształcenie i środki na to, żeby konstruować wynalazki, no trzeba było być synem z zamożniejszej rodziny, a ta rodzina musiałaby chcieć inwestować w politechniczne często wykształcenie syna, czy widzieć w nim, tak jak nie wiem, w przypadku braci Lumière, spadkobierców firmy, która pracuje już w branży fotograficznej. No i tu domyślamy się, że córki nie były tymi spośród dzieci, których edukacji technicznej poświęcano szczególną uwagę. Z tą technologią, z tą erą cameraman system wiązało się również to, że przypomnijmy sobie, jak wyglądały, co przedstawiały pierwsze krótkie filmy i w jaki sposób były nagrywane te krótkie metraże. To nie był jeszcze czas pracy w studio filmowym, to był moment wyjścia z kamerą w przestrzeń najczęściej miejską. Więc znowu w taką przestrzeń, w którą najczęściej swobodnie mogli się udać mężczyźni, natomiast albo nie wypadało, albo było niebezpieczne, aby ze sprzętem często cięższym niż kinematograf braci Lumière, pięciokilowy, udawały się młode kobiety. W związku z tym temu etapowi technologicznemu towarzyszył taki oto kontekst genderowy, że wynalazca, inżynier to przede wszystkim mężczyzna, który szuka, nawet jeżeli sam nie jest wynalazcą, to jest odbiorcą tych pierwszych filmów, szuka w filmach rozrywki, wiedzy o świecie, ale też rozrywki tego rodzaju, jak tutaj Państwo widzą w tle, to są fazy ruchu nagiej kobiety, czyli w te pierwsze filmy pokazywały przecież nie tylko fazy i fotografie, pokazywały nie tylko fazy ruchu konia czy ruch miejski, ale były tam też pierwsze filmy erotyczne. Więc wszystko to sprzyjało temu, żeby zarówno twórcą, jak i odbiorcą tych filmów był mężczyzna. Alice Guy Blaché będzie tutaj fantastycznym wyjątkiem, ale jednak wyjątkiem. I teraz drugi okres od 1908 roku do 1916, czas cichej inwazji. To już brzmi dużo bardziej obiecująco, a nawet niebezpiecznie. Kończy się era kina atrakcji, ale oznacza to też zupełnie inną organizację produkcji i dystrybucji filmów. I wydłuża się metraż filmów. Jakie to ma konsekwencje? Filmy wymagają, ponieważ wydłuża się metraż, potrzebne są scenariusze, potrzebne są opowieści, potrzebne są narracje. I okazuje się, że kobiety mają ku temu talent, jako te, które opowiadają historie, nawet kiedy nie są zawodowymi pisarkami, te, które opowiadają bajki. Więc potrzebne, dostrzega się talenty kobiet w pisaniu dłuższych historii. Filmy nie są już sprzedawane na pniu i wywożone w kinie objazdowym w dalekie miejsca, tylko są wypożyczane, więc ten system się cywilizuje i rozbudowywane są studia. I okazuje się, że w tych studiach potrzeba więcej pracowników, a szczególnie pracowników, którzy będą dokładni, schludni i będą doceniali szanse, jakie daje na rynku pracy ten nowy przemysł. Kobiety wchodzą nie tylko do writer's room, stają się nie tylko autorkami scenariuszy, ale też laborantkami, osobami pracującymi z taśmą, montażystkami, a niektóre z nich próbują swoich sił również za kamerą. I teraz lata, które okazały się dla kobiet w kinie bardzo niebezpieczne, to znaczy kino się rozrasta, kino staje się wielkim przemysłem, przemysłem, w który warto inwestować, to znaczy, że zaczyna się ten przemysł liczyć na giełdzie i finansiści z Wall Street zaczynają inwestować w wielkie wytwórnie. I tutaj zdanie, które pojawia się w filmie, ale które właśnie jest tak, pokazuje tę zasadę tak dobitnie, że zdecydowałam się tutaj wypisać. Pieniądze z Wall Street przychodzą frontowymi drzwiami, a kobiety są wypychane tylnymi drzwiami. Więc kiedy okazuje się, że to jest świetny biznes, wówczas konkurencja na rynku pracy w kinematografii jest dużo, dużo większa. A kobiety zawsze mają przecież tę alternatywę. Pozostaje zawsze dla nich alternatywa życia rodzinnego, więc dla nich utrata pracy czy rezygnacja z pracy w takim poczuciu sensu życia nie jest tak druzgocąca jak dla mężczyzn, więc są oni tutaj wyjątkowo zdeterminowani. Zwłaszcza, że mamy czas między wojnami, mężczyźni wracają na rynek pracy. Czyli to jest czas właściwie takiego wykluczania kobiet z kinematografii. Więc było ich naprawdę bardzo dużo w latach 10. i w pierwszej połowie, właśnie tak do połowy, do 1916 roku, 15 roku, a potem zaczyna się czas wielkich interesów. To w Stanach Zjednoczonych. Natomiast inaczej przedstawiają się sprawy po naszej stronie globu, a może jeszcze tutaj się zatrzymam, bo nie omówiłam jeszcze zdjęcia. U góry widzimy tutaj w prawym górnym rogu za kamerą Mary Pickford. I to jest fantastyczny epizod tego między cichą inwazją a erą Wall Street, a mianowicie kobiety w tych dłuższych formach narracyjnych wyrastają na gwiazdy kina. I to jest tak jak, nie wiem, jak wspomniana Asta Nielsen czy Paula Negri. Ich nazwisko staje się niemal ważniejsze od nazwiska producenta czy reżysera. Otrzymują bardzo wysokie gaże i nabierają przekonania wraz jakby z takim rosnącym trendem, wizerunkiem nowej kobiety, która wychodzi na rynek pracy, która jest mobilna, która nie ogranicza swoich ambicji do życia prywatnego. Decydują się one wykorzystać, aktorki, te pozycje w kinematografii, zgromadzone pieniądze, aby spróbować swoich sił w innych zawodach filmowych. I tu wiemy, że Mary Pickford razem z Douglasem Fairbanksem i z Charlie Chaplinem w 1919 roku zakładają niezależną amerykańską wytwórnię filmową United Artists. I Mary Pickford, tutaj no, widzimy ją jakby była operatorką, ale przede wszystkim była scenarzystką i producentką, bywała reżyserką. Więc to jest właśnie ta ścieżka aktorska, o której mówiłam we wstępie do wykładu. I teraz już przeniesiemy się na nasze tereny i kiedy w kinematografii amerykańskiej kobiety były wykluczane z przemysłu filmowego, to u nas przeciwnie. Były to skutki rewolucji październikowej z 1917 roku i skutki I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. I wiemy, że tutaj możemy się poszczycić tym, że jako jeden z pierwszych narodów Polki zdobyły prawa wyborcze, nie otrzymały, tylko zdobyły prawa wyborcze. W innych krajach nastąpiło to dużo później i to był bardzo pozytywny znak. Pytanie, jak to się przełożyło na obecność kobiet w kinematografii. No i tutaj fantastycznie w 1919 roku pierwsza polska reżyserka, scenarzystka i producentka w jednej osobie, Nina Niowila, wyprodukowała, stworzyła film Tamara. Dramat patriotyczny, drugi alternatywny tytuł to Obrońcy Lwowa i to był rok 1919. Reżyseria, scenariusz, produkcja Nina Niowila. Rok 1919 był też brzemienny w skutkach dla kinematografii już wówczas radzieckiej, bowiem powstała wtedy pierwsza na świecie szkoła filmowa, Wszechrosyjski Instytut Kinematograficzny, czyli w skrócie WGIK w Moskwie. I Państwo już wiedzą na pewno, a w programie widzę, będzie jeszcze wykład przypominający o radzieckiej awangardzie montażu. I z pewnością usłyszą Państwo, bo będziecie pokazywali chyba październik, tak, Eisensteina. No ale w tej grupie z pewnością Państwo usłyszą, a jeżeli nie, to zapytajcie, jaką rolę w radzieckiej awangardzie montażu odegrała Esfir Shub, montażystka, pionierka kina found footage. Więc z naszych feministycznych dochodzeń śledczych można wywnioskować, że osobą, przy której Siergiej Eisenstein uczył się montażu, była właśnie Esfir Shub, czyli ta teoria montażu intelektualnego i te fantastyczne połączenia montażowe, które widzimy w jego filmach, ten talent wyrósł na dobrym gruncie przy boku starszej koleżanki. Ona stała się pionierką filmu found footage, czyli nie korzystała z gotowych materiałów, z gotowych kronik i montowała z nich pełnometrażowe dokumenty. Tylko właśnie nie będzie to jedyna kobieta w radzieckiej awangardzie montażu i będę o innych też dzisiaj mówiła, ale jeszcze jakby na marginesie radzieckiej awangardy montażu rodzi się pierwsza pionierka kinematografii radzieckiej. Więc te lata są z pewnością dla Europy dużo, dużo ciekawsze. Też niesamowite, że w latach 20., w latach 30. zjeżdżają tutaj bohaterki naszego wykładu po sukcesach i załamaniach, i bankructwach, i załamaniach nerwowych, które spotykają je w Stanach Zjednoczonych. Czyli Alice Guy-Blaché wróci do Francji, do Europy przyjedzie też Lois Weber. Więc trochę takimi falami rozkładają się te rozdziały, trochę taką, można powiedzieć, sinusoidą. Dobrze, to teraz po zarysowaniu tego kontekstu jeszcze rzut oka, ile mogło być kobiet w kinematografii? Czy zawsze uznajemy, że one tam są, kiedy pełnią takie funkcje oznaczone z imienia i nazwiska, czyli są reżyserkami, scenarzystkami, producentkami? To nie są te takie bardzo eksponowane, prestiżowe stanowiska w kinematografii. To nie są jedyne, w których można w kinematografii pracować. Wyświetlam tutaj zdjęcie przedstawiające halę w Pathé, wytwórni Pathé francuskiej, przedstawiające kolorystki przy pracy. Zobaczcie Państwo, ile jest tych kobiet, które nakładają ręcznie kolor na taśmę. W samym centrum, tam pod kładką, widzimy nadzorującego je kierownika, ale jest to rzeczywiście ogrom pracownic i z każdą dekadą coraz więcej kobiet było też po stronie publiczności, więc wykluczanie kobiet z pozycji twórczych i z pracy w kinematografii wydaje mi się takim samobójczym gestem, bo jakby tracimy opartą na płci więź ze sporą częścią widowni. Więc było ich wiele, nie tylko na tych stanowiskach, które zapewniają miejsce w encyklopediach. I bohaterka naszego dzisiejszego filmu, Alice Guy Blaschet, no właśnie, czy to ona, czy nie, będzie tę sprawę badała Pamela Gordon w swoim filmie. Dla mnie to jest taki dobry moment, żeby zwrócić Państwu uwagę, że oprócz tego, kto jest na rynku pracy, kto rzeczywiście wykonuje te funkcje, kto operuje wynalazkami optycznymi, zależy to również od tego, jakie wizerunki człowieka z kamerą są promowane w ilustrowanej prasie czy w formie filmów reklamowych towarzyszących pokazom. I był czas, kiedy nikt nie potrafił zidentyfikować kobiety, która pokazywała, jak działa kinora. Kinora to wynalazek braci Lumière, na którym pracowali równolegle do prac nad kinematografem. Widzimy tutaj kinorę otwartą, to jest urządzenie optyczne przeznaczone do takiej indywidualnej zabawy. Nie ma tutaj projekcji wielkoekranowej, zagląda się przez wizjer u góry i szybko przesuwające się slajdy wywołują wrażenie ruchu. A więc rzecz do użytku domowego przez jedną osobę. I teraz, jeżeli pokazuje się, prezentuje się ten wynalazek, jeżeli prezentuje ten wynalazek kobieta w sukni, siedząca przy stoliku, no to buduje to inny komunikat niż kiedy pokazuje się mężczyznę z kinematografem na statywie na ulicy, prawda? To znaczy, że w wyobraźni odbiorców rysuje to pewne możliwości, kim ja też mógłbym, mogłabym być. I teraz wieloletnia anonimowość tej kobiety zarazem jest dla nas takim sygnałem, jak traktowane były te, które z pewnością nie były nie tylko hostesami sprzętu filmowego, tylko twórczyniami. Więc po latach jesteśmy skłonni stwierdzić, że na tym gifie, jakby chyba dzisiaj byśmy powiedzieli, widzimy, rozpoznajemy Alice Guy Blaschet, a jak ta kinora trafiła do jej rąk. Bracia Lumière odsprzedali ten wynalazek Leonowi Gaumont, który wprowadził go do seryjnej przemysłowej sprzedaży. Oni poświęcili się kinematografowi. A skoro Alice Guy Blaschet, Alice Guy wówczas jeszcze jako panienka, rozpoczęła swoją pracę w przemyśle filmowym jako sekretarka Leona Gaumont, no to mógł ją poprosić o prezentację tego wynalazku. Przez wiele lat zdjęcie anonimowe. Aż dziw dzisiaj bierze, kiedy porównamy jej zdjęcia, nagrania z tym gifem, że nikt do tego wcześniej nie przywiązywał żadnej wagi. Może jeszcze taka ciekawostka, bo jeżeli tutaj są na sali znawcy historii fotografii, no to oczywiście mogliby powiedzieć, że przecież z tymi wynalazkami optycznymi pokazywani byli nie tylko mężczyźni. I rzeczywiście, jeżeli promowano wynalazki z wizerunkami kobiet, to jednak najczęściej dotyczyło to fotografii, czyli wynalazku wcześniejszego, lżejszego i raczej, jeżeli kobiety reklamowały sprzęt fotograficzny, a prasa promowała to jako hobby dla kobiet, to w tym celu nie, żeby rejestrowały na fotografii świat, tylko jako wynalazek, który służy tworzeniu historii rodzinnej, czyli fotografii rodzinnej. Czyli znowu jakby dochodziło do takiej symbolicznej domestykacji kobiet, do zawężenia ich horyzontów do życia prywatnego. No właśnie, więc jak to się stało, że w tym kontekście genderowym, który przecież niekoniecznie sprzyjał temu, żeby to kobieta z kamerą poznawała, pokazywała, rejestrowała świat czy kreowała świat, że właśnie ta Francuzka stała się pionierką. Alice Guy urodziła się w rodzinie księgarza, który wyemigrował z Francji do Chile. Ją przez jakiś czas wychowywała babka w Szwajcarii. I te kierunki są tutaj jakby potrzebne też, żeby pokazać, że oprócz tego, oprócz wielu fali emigracji, które zapisała historia pierwszej połowy XX wieku, w samych historii rodziny Alice Guy była ta ścieżka transoceaniczna pokonana wiele razy, stąd myślę, dosyć brawurowa myśl, żeby rozwijać biznes filmowy w Stanach Zjednoczonych, nie musiało się wydawać takie nieosiągalne. Alice Guy otrzymuje wykształcenie typowe dla kobiet pracujących z klasy średniej, uczy się scenografii, rozpoczyna pracę od pracy biurowej w firmie fotograficznej. Z czasem dosyć szybko, jako 22-latka zostaje sekretarką Leona Gaumont i jest z nim na pokazie kinematografu braci Lumière. I tutaj wyjątkowo wskazałam miesiąc, bo jest to dosyć istotne, bo tutaj rozpoczyna się wyścig o pierwszeństwo. To znaczy w marcu 1995 roku bracia Lumière pokazują swój wynalazek na pokazie zamkniętym i zapraszają Gaumonta, z którym są zaprzyjaźnieni, a on przychodzi na ten pokaz ze swoją sekretarką. A dopiero w grudniu, jak Państwo pamiętają, jest pokaz otwarty, biletowany, prawda? Więc na którym to pokazie jest Georges Méliès. I tu jest bardzo, tutaj walczymy o pewne pierwszeństwo, bowiem trudno już tak w miesiącach ustalić, kiedy Alice Guy realizuje Kapuścianą wróżkę, czyli swój pierwszy film. To był jej pomysł, jej szef nie widział przeszkód. Najprawdopodobniej do maja 1996 roku Kapuściana wróżka jest już gotowa. W tym samym czasie, w 1996, gdzieś w połowie, Georges Méliès przygotowuje swoje pierwsze filmy. I o jaki wyścig tutaj chodzi? No, odebraliśmy tutaj razem z opiekunem naukowym, nie wiem jak to wygląda teraz na studiach, ale myśmy z pewnością odebrali tego rodzaju wykształcenie, że ojcami filmu dokumentalnego są bracia Lumière, a ojcem filmu fabularnego, filmu fikcji, filmu trików jest Georges Méliès. Tymczasem Alice Guy czyni tutaj różnicę, ponieważ Kapuściana wróżka jest właśnie fabularyzowaną ekranizacją baśni o tym, skąd się biorą dzieci. Znajduje wróżka, Kapuściana wróżka zbiera je z pola, piękne, już dorodne niemowlęta, wyjmuje z kapusty. I teraz oczywiście też można byłoby się zastanowić, dlaczego kobieta, która doskonale wie, skąd się biorą dzieci, forsuje taką baśniową wizję? No po pierwsze, żeby ją nieco ośmieszyć, bo kiedy się czyta albo mówi, że dzieci, kiedy się mówi dzieciom, że bocian przynosi dzieci albo znajdujemy je w kapuście, to brzmi nieco niedorzecznie, ale kiedy zobaczymy, no to ewidentnie widzimy, że można między bajki włożyć, ale zostawia kobieta twórczyni w zawieszone nad kamerą pytanie, a skąd się biorą dzieci? Może porozmawiajmy o tym w filmach. Pokażmy historię nieplanowanych ciąż, wprowadźmy wątek aborcji, porozmawiajmy o zdradach małżeńskich, o chorobach wenerycznych. Te wszystkie tematy pojawią się w filmach pionierek kinematografii. Więc jest to zabawny film, ale całkiem serio postawione pytanie, skąd się biorą dzieci. To nie zajmowało głowy Georges'a Méliès, mistrza trików, ale niewątpliwie mamy w samej kinematografii francuskiej w 1996 roku więcej niż jednego, nawet już tutaj nie ojca, tylko twórcę filmu trikowego, filmu fabularnego. Na tyle ten eksperyment wydaje się udany, że Leo Gaumont czyni Alice Guy szefową produkcji w swojej wytwórni. I tutaj mówię Alice Guy, bo to jest jej panieńskie nazwisko, a jak się za chwilę okaże i zobaczycie też w filmie, to małżeństwo nie trwało aż tak długo, żeby to drugie nazwisko miało do niej przylgnąć na zawsze. A bywały lata, kiedy zupełnie nie używano już jej nazwiska panieńskiego, tylko nazwiska po mężu. No i to już byłoby zupełnie niesprawiedliwe, zważywszy jak ta historia się skończyła. Ale na razie mamy lata pionierskie. Alice Guy jest szefową produkcji w filmie Leona Gaumont i realizuje filmy, które zasługują na odnotowanie w historii. Czasami ze względów takich zupełnie obiektywnych, jak rozmach scenograficzny i kostiumowy Życia Chrystusa z 1906 roku, a czasami ze względu na to właśnie, że kobiety naprawdę wzbogacają kino obrazami, doznaniami, dowcipem, fantazją, które być może nigdy nie przedostałyby się na ekran, gdyby nie dopuszczono ich do kreacji. I tutaj u góry widzicie okładkę do wydania Kapuścianej Wróżki, ale tu niżej film, który wam serdecznie polecam, jest dostępny w sieci. Nazywa się to Zachcianki kobiety. Madame a des envies. Widzimy tutaj kobietę, która liże lizaczek, ale czyni to w taki sposób tak pożądliwy, namiętny i dowcipny, ponieważ jest kobietą ciężarną, która ma swoje zachcianki, więc znowu coś, o czym się nawet stereotypowo dowcipkuje, prawda? Jakie to zachcianki mają kobiety w ciąży. Natomiast pokazać, jak pożądliwa na różne smaki jest ta bohaterka, jaka jest przy tym rubaszna, zabawna i aż taka... Jest w tym jakaś taka hiperbola kobiecego pożądania, a że przedmioty te często mają kształt faliczny, no to już w ogóle mamy jakby podwójną tutaj przy tym filmie zabawę. Więc zachcianki damy bardzo, bardzo wam polecam. No i wczytajmy się tutaj jeszcze w jeden francuskojęzyczny tytuł. Skutki feminizmu, film z 1906 roku. Również można go znaleźć w sieci. Pewne fragmenty będą też dzisiaj w tym dokumencie. Skutki feminizmu to również komedia. I to jest niesamowite, że ona wprowadzała tę problematykę kobiecą z takim fantastycznym poczuciem humoru. Skutki feminizmu to komizm takich oto sytuacji, że gdybyśmy zamienili się płciami i to mężczyźni praliby, prasowali, niańczyli dzieci, a ich partnerki w tym czasie paliły cygara i podszczypywały pokojówki, no to jest rzeczywiście szalenie zabawne. Nie była to satyra na feminizm, tylko pokazanie, jak bardzo świat jest urządzony trochę niesprawiedliwie i to, co jest naszą codziennością, nie budzi naszego zdziwienia, a jeżeli przesadzimy kobiety i mężczyzny ze swoich miejsc, wówczas dostrzeżemy absurd płciowego podziału pracy, przywilejów, obowiązków, rozmaitych sytuacji, które stają się fantastycznym paliwem komicznym. W 1907 już Alice Guy nosi drugie nazwisko, Blanchet. To jest małżeństwo zrodzone w firmie Leona Gaumonta, a mianowicie Herbert Blanchet był operatorem i przedstawicielem Gaumonta w Berlinie, a potem w Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałam, co było takim, oprócz komicznej problematyki kobiecej, baśniowości, niewątpliwie specjalnością taką firmową Alice Guy Blanchet były filmy dźwiękowe. I to jest w ogóle kapitalne w nowej historii filmu, że ona tak gruntownie wytrząsa nas z poczucia, że jeżeli kino nieme, no to nieme, czarno-białe i męskie. Tymczasem dzięki takim pracom orientujemy się, że kino zawsze było dźwiękowe, zawsze było kolorowe i zawsze pracowało w nim masę kobiet. I Alice Guy Blanchet zrobiła ponad setkę tak zwanych fonoscen, czyli scen zainscenizowanych, uprzednio przygotowanych nagrań. Taka była metoda Gaumonta i jego wynalazek, chronofon, opatentowany przez Gaumonta sposób na synchronizację obrazu i dźwięku. Do uprzednio nagranego dźwięku trzeba było przygotować inscenizację i Alice Guy się w tym specjalizowała. Gaumont swój wynalazek promował za granicą i aby dopilnować tej promocji w Berlinie, Alice Guy wyjeżdża i tam poznaje Herberta Blanchet. Kolejne miejsce, w które małżonkowie wyjeżdżają razem, to jest wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, również początkowo jako przedstawiciele Leona Gaumont, ale wykorzystują tę okoliczność, tę sposobność, żeby założyć własną wytwórnię filmową Solax. I tutaj to jest wytwórnia Alice Guy Blanchet, ponieważ Herbert Blanchet pozostaje jeszcze ciągle na kontrakcie Gaumont, A ona już w ogóle projektuje. To jest niesamowite, że można w niej widzieć pionierkę produkcji filmowej w tym sensie, że ona zaprojektowała to studio, jak mają być rozmieszczone pomieszczenia. Więc no, nie było się jeszcze wtedy aż tak bardzo na czym wzorować. To studio powstaje w Fort Lee, New Jersey. To jest takie pierwsze Hollywood, no zupełnie rozdział w historii kina amerykańskiego przyćmiony przez prawdziwe Hollywood. Natomiast na tym wschodnim wybrzeżu w New Jersey usytuowały się studia, wyrastały studia filmowe. Wśród nich właśnie studio Solax. O filmach, które tutaj w Solaxie powstały, to za chwilę jeszcze powiem, ale widzimy na tej liście, że w 1914 roku, więc dosyć szybko, po zaledwie czteroletniej działalności Solaxu, powstaje wytwórnia Blaché Features. Czy to jest wytwórnia małżonków Blaché? Otóż nie. Po drodze złowróżbny tytuł A House Divided już nam sygnalizuje, że dochodzi do rozłamu w tym małżeństwie. Najpierw Herbert Blaché zostaje, znaczy rośnie pozycja Alice Guy w środowisku filmowym i troszeczkę, żeby zadośćuczynić mężowi to odsunięcie w cień, czyni go prezesem Solaxu. Ten szybko rezygnuje z tej prezesury i zakłada swoją wytwórnię Blaché Features, angażując aktorkę, która będzie dzisiaj tą drugą bohaterką wykładu, czyli Lois Weber. I między nimi dochodzi do scysji na tym punkcie. Alice Guy Blaché mówi, że nie będzie drugiej pani Blaché. Pani Blaché jest tylko jedna, a to jest pani Smiley, czyli Smiley to nazwisko małżeńskie Lois Weber. Jeszcze więcej się tych nazwisk dzisiaj pojawi, ale to się wszystko powolutku ułoży w Państwa pamięci w trakcie też tego dokumentu. Kiedy Herbert Blaché zakłada Blaché Features i wyjeżdża już na zachodnie wybrzeże, bo też trzeba powiedzieć, że to Hollywood na wschodnim wybrzeżu, Fort Lee, New Jersey, podupada, za chwilę powiem z jakiego powodu. Więc w wyniku rozwodu upadających studiów filmowych w New Jersey, no i też takiego chyba no, zwykłego zawodu życiowego, Alice Guy Blaché ostatecznie bankrutuje, rozwodzi się ze swoim mężem, próbuje jeszcze przez jakiś czas pracować w Stanach i prowadzi zajęcia na Columbia University. To są zajęcia scenariopisarskie. I można powiedzieć z dziedziny produkcji filmowej, bo uświadamia ona sobie w Stanach Zjednoczonych, że różne przepisy prawne w różnych stanach stwarzają w produkcji filmowej różne warunki. Po 22 roku z dwójką dzieci wraca do Francji i nigdy już nie odzyskuje pozycji, którą miała, pozycji pionierki kinematografii. Co prawda odznaczenie Legii Honorowej w 1955 roku jeszcze jej, można powiedzieć, no, zadośćuczyniło jej wkładowi kinematografię, ale ile wokół tego jeszcze było różnych okoliczności, które z pewnością zniszczyły jej poczucie wartości i przekonania, rzeczy się miały tak, jak ona pamięta, to o tym przekonamy się oglądając film. Fort Lee, New Jersey. A to powiedz, Robercie, czy może o tym okresie w historii Stanów Zjednoczonych, kinematografii amerykańskiej była mowa, nie? Ale na pewno Państwo wiedzą, że tym pionierem kina amerykańskiego, który próbował na rynku europejskim rywalizować z braćmi Lumière, był Thomas Alva Edison. I to był właśnie teren jego działania. To znaczy Edison prowadził bardzo bezpardonową walkę o dominację na rynku i europejskim, i amerykańskim. I jego studia, jego laboratoria mieściły się właśnie w tym pierwszym filmowym miasteczku w Forcie Lee, New Jersey. Były tam studia Universalu, Biografu Griffitha, były właśnie Solax, były już zalążek 20th Century Fox i Metro-Goldwyn-Mayer. Z tym, że Edison do tego stopnia chciał zdominować przemysł filmowy, że postarał się o opatentowanie szeregu swoich wynalazków, łącznie z taśmą filmową, i wymuszał na tych wytwórniach filmowych opodatkowanie takie, że produkcja filmowa właściwie przestawała być wówczas tam dla nich opłacalna. Do tego doszły problemy związane z I wojną światową, no, która nie była tak dotkliwa dla Stanów Zjednoczonych, ale no, był kryzys ekonomiczny, kryzys związany z dostawami węgla, które, a mówimy o wybrzeżu wschodnim, które nie było tak gorące jak Kalifornia. Do tego epidemia grypy hiszpanki, która między innymi przetrzebiła też pracowników wytwórni Solax. No i to wszystko doprowadziło nie tylko do tego, że sama Alice Guy Blaché podupadła, ale że część z tych firm i część filmowców przeniosła się do Kalifornii i rozpoczęła budowę Hollywood takiego, jakie dzisiaj je znamy. Więc jest to taki może właśnie mniej znany rozdział, ale jeżeli myślimy o amerykańskiej karierze, o tym amerykańskim epizodzie Alice Guy, to powinniśmy je na tej mapie Stanów Zjednoczonych łączyć ten epizod ze wschodnim wybrzeżem. I teraz, drodzy Państwo, oprócz tego, jeszcze raz powtarzam, ile sama kobieta ma doświadczenia, temperamentu i odwagi, liczy się jeszcze właśnie ów genderowy kontekst, czyli na ile publicyści, dziennikarze promują samą kobietę, na ile dostrzegają jej płeć w takim dyskursie promującym filmy i wytwórnie. Na ile jej nazwisko staje się marką i kiedy to jest jej własne nazwisko, kiedy to jest nazwisko męża. Zobaczcie Państwo, tutaj po prawej stronie reklama Solaxu, z której w ogóle nie można wywnioskować, że jest to firma prowadzona przez kobietę. Wręcz przeciwnie, dwóch siłaczy podtrzymuje te tarcze ze wschodem słońca. Ale z drugiej strony inny obrazek z ówczesnej prasy, zaznaczyłam tutaj na czerwono słowa little woman, mała kobietka. No jest to troszeczkę, jest to miłe, ale jak wiemy takie no trochę paternalistyczne. Może się ładnie kojarzyć z powieścią Mary Alcott, małe kobietki, no ale generalnie jest to, no nie dodaje to kobiecie tutaj jakby autorytetu. Charming little woman runs movie business with success. I spójrzmy na rysunek satyryczny, który pokazuje po prawej stronie kobietę w kapeluszu z piórkiem za kamerą, a przed kamerą tutaj mamy rewolwerowca, kobietę spętaną linami. I to jest taki obrazek z filmu Across the Mexican Line, który mówił o, właśnie takiego westernowego filmu Alice Guy Blaché, o Meksykance, która przedostaje się przez granicę na przeszpiegi i zakochuje w jednym z żołnierzy oficerów amerykańskich. Więc mała kobietka, to nie zaprzecza płci, więc właściwie można było, ktoś mógł powiedzieć, to jakbyś chciała, żeby ona była opisywana. No może niekoniecznie jako mała kobietka, zwłaszcza, że była już kobietą dojrzałą i naprawdę jakby pokazała, że potrafi ten biznes prowadzić. Była 10 lat starsza od Herberta Blaché, więc to na pewno nie była kobieta, która wyrosła przy mężu, tak? Która nabrała odwagi obserwując męża przy pracy. Inny wycinek prasowy z tego okresu, który mówi nam o tym, że jednak była jako producentka i reżyserka, że należała jednak do nielicznych na tak wysokich pozycjach wytwórni. One of the few women who stage moving picture productions. I teraz zobaczcie Państwo, jak jest tutaj w tym wycinku prasowym przedstawiana, jako Madame Alice Blaché. Więc naprawdę ostrożnie z tymi nazwiskami. Nie wiem, jakie tutaj panie podejmują swoje własne decyzje. Ja nie wróciłam do panińskiego, ale pamiętam, jaka to była afera, żebym w ogóle mogła mieć podwójne nazwisko. Co musiałam za to przehandlować. W ogóle na tym polega też między innymi kłopot w badaniu historii kobiet, nie tylko kobiet filmowców, że nawet jeżeli jeżeli one w tym okresie panieńskim mają jakieś właśnie pionierskie osiągnięcia albo po prostu zaczynają swoje kariery, to często wychodząc za mąż zmieniają nazwisko i my ich potem nie rozpoznajemy, nie możemy odnaleźć, zerwana jest ta ciągłość. Nie możemy odnaleźć, uważamy to za dwie różne biografie. Ja ostatnio miałam taką przygodę z ostatnią swoją książką. Wyjątkowo nie jest to książka o mężczyznach, więc o kobietach, tylko o mężczyznach, więc chciałam zaznaczyć, że takie też mam w swoim dorobku. To jest książka o etiudach obcokrajowców, którzy ukończyli szkołę filmową w Łodzi. I na okładce mamy studenta z Kenii z koleżanką, operatorką. Zdjęcie było podpisane Ewa Strzałka. To zdjęcie nam się w redakcji bardzo podobało, no bo właściwie o to nam chodzi, żeby był ten balans, że nawet jeżeli studiowali głównie mężczyźni obcokrajowcy, to żeby pokazać, że ich operatorkami były na przykład Polki. W ogóle, że były operatorki, prawda? No i teraz wszyscy wiedzą, że to jest Ewa Strzałka i nikt nie wie, ale co się z tą kobietą stało? Bo jakby urywa się ta historia wraz z pierwszymi latami po studiach. Tymczasem ona jako operatorka do dziś pracuje w Telewizji Polskiej, przeszła po prostu technologicznie różne przełomy sprzętowe, czyli od ciężkich kamer do kamer cyfrowych. To jest wciąż aktywna operatorka, a ile się znajdzie osób, które będą twierdziły, że takie kobiety może nawet w ogóle tutaj nie studiowały na wydziale operatorskim. No, znaleźliśmy ją po prostu pod zupełnie innym nazwiskiem. Więc tutaj zobaczcie Madame Blaché. To jeszcze jest jeden tak jakby chochlik, który pracuje na to, że ktoś może być zapomniany, że nie będzie, no, że bibliografia, zawartości czasopism nie wyszuka nam właśnie osoby, o którą nam chodzi, bo będziemy szukali pod nazwiskiem Guy. I jeszcze jeden wycinek. No, serce rośnie. Zobaczmy. Alice Blaché, no co prawda nie Guy. Dominant figure in pictures. How a French woman came to this country and built up a big business. I tu jest taki ważny rys tej wizerunku Alice Guy Blaché w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, no, zobaczcie, pracuje na nazwisko męża, który za chwilę będzie miał swoją wytwórnię, ale podkreślana jest jej cudzoziemskość. Czyli, że ta emancypacja kobiet w zawodzie producentki, reżyserki filmowej, to jest taki europejski wynalazek, odrobina takiej dezynwoltury kobiety z Francji, co niekoniecznie może się przeszczepić na grunt amerykański. Zobaczymy za chwilę, czego potrzebowała Amerykanka do publicznego wizerunku, żeby podobną pozycję zająć w Stanach Zjednoczonych. Ale jeszcze rzut oka na filmy Alice Guy. Do nich powróci też Pamela Gordon w dokumencie, ale to już będzie drugi raz, a nie ma jak powtórzenie, żeby coś zapamiętać. U góry widzimy zdjęcie właśnie z tego westernowego filmu Across the Mexican Line. Po środku no, plansza z filmu House Divided, żeby zasugerować no, rozpad jednak tego małżeństwa, który był no, jednym z tych kamyczków, które złożyły się na załamanie tej kariery. Chociaż film House Divided kończy się happy endem. To jest jakby jakaś taka ironia losu. Mówimy o małżonkach, którzy wzajem się podejrzewają o zdradę i zatrudniają prawnika i przestają ze sobą rozmawiać i rozmawiają ze sobą tylko przez listy, ale w rezultacie dochodzi do happy endu. Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się, jak to możliwe, to polecam. Ten film jest też dostępny. I tutaj jeszcze jedna z reklam firmy Solax, gdzie u góry, zwróćmy uwagę, features two every week. I to była niesamowity napęd produkcyjny. Każdego tygodnia Solax produkował dwa filmy. Co prawda 10-15-minutowe, ale każdego tygodnia po dwa. Połowę produkcji Solaxu wyreżyserowała Alice Guy Blaché. A tutaj zdjęcie z filmu A Fool and His Money. I jeszcze jedno, jeżeli Alice Guy była pionierką, jeśli chodzi o kino dźwiękowe, problematykę komediową kobiecą w kinie, to również zaznaczyła swoje miejsce w historii kinematografii jako twórczyni pierwszego filmu w całości z afroamerykańską obsadą. A nie planowała filmu w całości z afroamerykańską obsadą, ale biali odmówili grania z czarnoskórymi aktorami, więc w rezultacie producentka zdecydowała się na takie ryzyko, a wiemy, jak Jak ta kwestia wyglądała w Stanach Zjednoczonych? No oczywiście była widownia spragniona tego rodzaju filmów, ale jakby jeszcze jeden aspekt dyskryminacyjny, który wzięła na swoje barki. No i teraz chciałam wrócić do tego wątku, ile razy Alice Guy Blaché była już odkrywana w kinematografii, w dokumentalistyce, przez badaczy, historyków kina. Wielokrotnie. Powstał już w 1995 roku film biograficzny o Alice Guy Blaché. Tutaj widzimy po tej stronie The Lost Garden, już zagubiony, prawda? To dzisiaj nie opowiedziana, a to zagubiony ogród, życie i kino Alice Guy Blaché. Producentem tego filmu był National Board of Canada, czyli kanadyjski producent kina artystycznego. No i ten francuskojęzyczny aspekt pewnie też tutaj wchodził w grę. Pamiętniki wyszły w języku angielskim. Tutaj widzimy monografię jej twórczości, Illuminating Moments, The Films of Alice Guy Blaché, autorstwa Janelle Dietrich. I to nie jest wszystko. Zobaczmy. Alison McMahon napisała książkę The Lost Visionary of the Cinema, czyli zagubiona wizjonerka. Znowu ten aspekt, że coś straciliśmy. Pionierka kina po środku. Widzimy ją w czasie nagrywania fonosceny. Czyli ta muzyka wydobywała się tutaj z gramofonu, a Alice Guy inscenizuje. I to jest już drugie wydanie. Wzbogacone o... Widzimy tutaj w tytule jeszcze nazwisko Eiffla, więc chyba takiego właśnie podbicie tej wynalazczości czy pionierskości Alice Guy Blaché. Nie wiem, czy tam jest jakaś historia, love story kept in secret. Być może tego wątku nie badałam i ten się chyba w filmie Pameli Gordon nie pojawia. Więc mamy literaturę i filmy, a znowu dzisiaj będziemy mieli wrażenie, że odkrywamy razem z reżyserką Francję i Amerykę Alice Guy. To oczywiście buduje fajnie napięcie i dramaturgię filmu, tylko no zarazem uświadamia, ile razy będziemy to robić. Oprócz tej pionierki, niemal równolegle pojawił się dokument, do którego niestety nie udało mi się dotrzeć, a już chyba wtedy, jak pierwszy raz pokazywaliśmy Be Natural, mówiłam, że może dobrze byłoby zrobić taki double feature jednego wieczoru i pokazać jeszcze dokument o Lois Weber, wyreżyserowany przez Swietlanę Cwetko, a może na Amerykana moglibyśmy ten film sprowadzić. Tytuł Yours Sincerely nawiązuje do takiej maniery podpisywania materiałów promocyjnych przez Lois Weber odręcznym właśnie charakterem pisma z poważaniem, czy oddana Lois Weber. Ona, przypomnę, pojawia się w pewnym momencie, staje między małżonkami Blaché jako aktorka śpiewająca, a więc doskonale nadająca się również do fonoscen. A więc pani Lois Weber, znana wam już jako autorka filmu Suspense. Ja sobie spokojnie jeszcze mogę powiedzieć o trzech pionierkach, czy ile mam jeszcze czasu? Ile? Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? No dobrze. Więc tutaj też w grę wchodzą dwa nazwiska. Przypomnę, Alice Guy Blaché, poirytowana pozycją, jaką zaczyna zajmować w ich życiu aktorka. Pani Smiley nie będzie drugą panią Blaché, pani Blaché jest tylko jedna. Dlaczego pani Smiley? Bowiem Lois Weber i Philip Smiley, małżeństwo, stanowiło właśnie taką power couple, która pracowała dla wytwórni Universal. Ona była aktorką, on agentem aktorów, ale szybciutko się Lois Weber wyemancypowała z zawodu aktorki na rzecz reżyserki. I teraz czego było potrzeba Amerykance, żeby godnie piastować funkcję reżyserki, żeby nie było to postrzegane, tak jak w przypadku Alice Guy Blaché, fanaberia francuska. Otóż Lois Weber budowała swój autorytet na moralności, na autorytecie moralnym. To znaczy do kinematografii, która jak wiemy no, nie cieszyła się dobrą renomą, jeśli chodzi o przestrzeganie norm obyczajowych, norm moralnych, wkroczyła kobieta, która wywodziła się z rodziny misjonarzy z Pensylwanii, która śpiewała gospel, która naprawdę serio czytała Biblię i chciała, aby kino było właśnie takim wehikułem dla szerzenia Ewangelii. No i teraz, jeżeli chodzi o zasługi, za chwilę powiem, jakie te filmy stały się tym wehikułem Ewangelii. Ona rzeczywiście, wy widzieliście krótszy suspens, ale zapisali się państwo Smiley w historii kinematografii amerykańskiej pierwszym pełnometrażowym amerykańskim filmem, adaptacją Kupca Weneckiego Szekspira, współreżyserowany i zagrany razem z mężem. Więc mamy tutaj taki typową power couple. Natomiast w którym momencie pani Smiley, Lois Weber, przemawia własnym głosem i zaczyna promować swoje własne nazwisko. To są dwa bardzo ważne filmy, Hipokryci i Gdzie są moje dzieci. I potem widzimy, że po sukcesie Hipokrytów i filmu Gdzie są moje dzieci, Lois Weber zakłada swoją firmę produkcyjną, której nazwie promuje swoje imię i nazwisko. Więc inaczej niż zrobiła to Alice Guy w Solaksie, trochę potem Herbert Blaché swoje nazwisko promował w Blaché Features. Tutaj mamy twórczynię kina, która promuje swoje własne nazwisko w nazwie firmy. I teraz spójrzmy na to, jak prezentowała się na zdjęciach ukazujących reżyserkę przy pracy. Tak jak powiedziałam, w tych pierwszych okresach nie ma w ogóle żadnej mimikry, żadnej maskulinizacji. To będzie dopiero potem strategia na przykład Dorothy Arzner, prawda? To będzie taka, no to też będzie związane z orientacją seksualną, ale potem kobiety będą próbowały jakby umocnić swoją pozycję przez to, że będą te cechy kobiece chowały. Tutaj zobaczmy, to jest dama, która wie, jak należy się zachować, która się trzyma prosto, która jest elegancko ubrana, która ma asystentkę, sekretarkę, która sama siada do pisania scenariuszy, która u boku operatora z tubą, ze swoim imieniem i nazwiskiem wydaje komendy na planie. To jest reżyserka, która wykorzystuje kino, aby głosić właśnie Ewangelię, znaczy nie wprost Ewangelię, o co chodzi z hipokrytami. To był film bardzo głośny, skandalizujący, bowiem pojawił się w tym filmie akt kobiecy na ekranie. I to doprowadziło do problemów z cenzurą i rozmaitych protestów też wśród takiej właśnie bardziej pruderyjnej publiczności. Dlaczego Lois Weber, córka misjonarzy, wprowadziła nagą kobietę na ekran? I kim są w ogóle ci tytułowi hipokryci? Otóż chciała ona pokazać, że wierzący Amerykanie, chrześcijanie, może niekoniecznie serio traktują swoją relację z Panem Bogiem i że uczestniczą w rozmaitych rytuałach kościelnych w sposób taki mieszczański, niepogłębiony. I teraz chciała tym filmem pokazać, że zaatakować nie instytucje Kościoła, tylko wiernych, którzy robią to powierzchownie. Została przez niektórych źle zrozumiana, tak jakby atakowała samą wiarę. Teraz skąd naga kobieta? Otóż kobieta w tym filmie jest alegorią prawdy. No bo czym jest hipokryzja? Postępujemy inaczej niż myślimy, mówimy, niż wierzymy, prawda? Jesteśmy w jakiś sposób zakłamani. Więc ideałem jest ta prawda. Prawda jest naga, prawda się niczego nie wstydzi. Prawda jako naga, piękna kobieta przechadza się przed bramą do zbawienia, bramą do wieczności. I teraz droga do tej prawdy może prowadzić albo szeroką aleją, bez żadnych przeszkód, bez żadnych wymagań, ale to jest droga zwykle długa. Można po drodze zboczyć w innym kierunku. Albo jest droga trudniejsza, droga, gdzie trzeba wspinać z wysiłkiem ku górze, jak po tej drabinie ku zbawieniu. I tą drogą wspinaczki idą jednostki, a drogą szeroką aleją, na której się nieraz zagubią, idą zwykli mieszczanie, zwykli hipokryci. To wprowadzenie nagiej alegorii prawdy na ekran miało smak, to było gustowne, to nie była taka czysta jakaś pseudopornograficzna, kryptopornograficzna atrakcja. Nie, przeciwnie. Były wzorce artystyczne. Tutaj widzimy obraz Lefebvre'a, prawda, z 1870 roku. Wszystko to było zrobione ze smakiem. Skandal zadziałał. To był film, który przysporzył jej dużo popularności. Tutaj widzimy ten podpis Lois Weber i może fotografia. Ona sama tutaj na tym wizerunku i również odręczna adnotacja. Suspens Państwo widzieli, czyli tam mamy na sporą skalę zastosowany podzielony ekran. Gdzie są moje dzieci? To jest ciekawy film, bo to tytułowe pytanie formułuje główny bohater filmu, który jest prokuratorem oskarżającym biedotę miejską o pokątne aborcje. Jest przeciwnikiem aborcji, wymierza bardzo surowe kary ludziom, którym ewidentnie brakuje nie dość, że wiedzy o seksualności, to jeszcze jakiejś podstawowej opieki medycznej. Co jest ukrytą prawdą o życiu tego prokuratora? Że jego żona sama często korzysta z przerywania ciąży, żeby ciąże nie zakłócały ich życia towarzyskiego. I kiedy on odkrywa, że ona sama jest pacjentką lekarza, który przeprowadza te zabiegi, wraca do domu i zadaje pytanie, to gdzie są moje dzieci? I tutaj Lois Weber, znowu jako ta misjonarka, tam była naga prawda, a tutaj wprowadza obraz bram wieczności i duszyczek dzieci, które czekają na rodziny. Więc to jest takie i postępowe, i konserwatywne, prawda? Znaczy, najważniejsze jest, że ta problematyka przedostaje się na ekran i skłania do dyskusji, że dzieci się jednak nie znajduje w kapuście. To są baśni i że część tych dzieci nigdy się nie narodzi i niekoniecznie dlatego, że były niechciane, bo zwyczajnie niekiedy warunki ekonomiczne rodzinom nie pozwalają na to, żeby te dzieci posiadać. Więc naprawdę odważne, ważne filmy. I teraz zobaczcie, jak ona bardzo dbała, oprócz tego podpisu, nazwy swojej firmy produkcyjnej, jak bardzo w materiałach promocyjnych podkreślała swoją własną urodę, swoje własne nazwisko. Zobaczcie na ten afisz po prawej stronie. I am proud of the two productions. Jestem dumna z tych dwóch produkcji. The Blood and What Do Men Want. I jeszcze tutaj mniejszym drukiem, I consider them better than these successes, czyli uważam je za jeszcze lepsze niż moje poprzednie sukcesy. No to jest kobieta pracująca na swój sukces, ale tutaj też niepowodzenia małżeńskie w pewnym momencie, ale też to, że jej moralizowanie stało się z biegiem lat coraz bardziej uważane za takie staroświeckie, i tak jakby przeżyła, była już zbyt anachroniczna na erę jazzu z tymi ewangelijnymi historiami i potem właściwie już nie na siebie pracowała, tylko dla innych wytwórni, na mniej reprezentacyjnych stanowiskach. No i co ja mam teraz zrobić? Dopiero dotarłam do Europy. Kontynuować? Dobrze. Więc to jest reżyserka, której nie chciałam dzisiaj skancelować. Olga Preobrażeńskaja. Jeżeli będziecie Państwo szukali tego nazwiska w internetowych encyklopediach, to od razu uprzedzam, że były dwie Olgi Preobrażeńskie w tym czasie. Jedna była prima baleriną, druga reżyserką. Widzimy ją tutaj u góry, powraca jej portret. Niżej to są zdjęcia z jej filmu, którym się zapisała w historii i który to film Państwu polecam do obejrzenia, bo jak sobie go wczoraj jeszcze raz przypomniałam, to pomyślałam sobie, no nie możemy skancelować tak pięknego filmu. Więc to jest ten model kariery, w którym kobieta zaczyna jako aktorka, absolwentka moskiewskiej szkoły teatralnej i najpierw gra w superprodukcjach przedrewolucyjnej kinematografii rosyjskiej i po przełomie 1919 roku jako doświadczona aktorka staje się jedną z wykładowczyń szkoły filmowej w Moskwie. I to jest też znamienne, że w GIK od początku zatrudniał sporo kobiet na stanowiskach wykładowców, wykładowczyń i przyjmował kobiety na studia. Więc jest wykładowczynią właśnie w latach radzieckiej awangardy montażu swoje próby reżyserskie, przedsięwzięcia reżyserskie realizuje we współpracy z innymi reżyserami, z Gardinem, Protazanowem, głównie z Gardinem, a potem z Iwanem Prawowem. I teraz z jej filmografii, film, na których szczególnie chciałam zwrócić uwagę, to są Kobiety Riazanu, w Polsce wyświetlany pod tytułem Wiejskie Grzechy. I ten film po rekonstrukcji cyfrowej z napisami w języku francuskim i angielskim jest dostępny online i możecie Państwo piękno tego filmu sami. W ogóle tak się rozmarzyłam, zapomniałam w jakich czasach żyjemy i pomyślałam sobie, ten film mógł być w Akademii na dużym ekranie, jest odrestaurowany cyfrowo, jest pięknym filmem, jest melodramatem miłosnym, z fantastyczną obsadą, z bardzo utalentowanymi aktorkami, z dynamicznym montażem, jest pięknie udźwiękowiony również, bo jest to taki melodramat z elementami takiego filmu etnograficznego, więc możemy podziwiać kostiumy, obyczaje, no właśnie ta muzyka jest doskonale dobrana. A film Kobiety Riazanu, no przede wszystkim dwie główne bohaterki, które idą każda inną drogą. Jedna jest biedną, jest sierotą, która wychodzi za mąż z miłości, ale ta miłość jest możliwa z synem bogatego chłopa, dlatego, że to z jej teść będzie na nią miał ochotę i w rezultacie ją skrzywdzi. Ale ten sam pożądliwy i opresyjny teść ma córkę, czyli jest to szwagierka głównej bohaterki, która decyduje się przeciwstawić woli ojca i wybiera ukochanego, kierując się sercem i porzuca, nie chce posagu, porzuca dom rodzinny i pracuje ze swoim ukochanym w gospodarstwie. Mamy dwa losy kobiece, jednej gotowej się przeciwstawić ojcu, a drugiej sieroty, która staje się ofiarą tego samego ojca, tylko swojego teścia. I te dwie równoległe historie kobiece się rozwijają. W tle mamy rewolucję październikową, zmienia się ustrój, zmienia się własność rolna, zmieniają się właściciele pałaców i zmienia się rola kobiety, jaką widzą bolszewicy dla kobiety w społeczeństwie. I tylko, że naprawdę ten aspekt propagandowy filmu jest delikatny jak na kino sowieckie. I niektórzy mówią, że to jest sukces odbioru tego filmu dzisiaj, że on tak nie przygniata, nie wgniata nas tak swoim ciężarem propagandowym, tylko pozwala nam się zachwycić pejzażem, kostiumem, ruchem, grą aktorską i miłosną historią. A więc Kobiety Riazanu jak najbardziej do polecenia, film Olgi Preobrażeńskiej. Inne pionierki w radzieckiej awangardzie montażu. Zróbcie taką checklistę do wykładu o radzieckiej awangardzie montażu. Czy o nich będzie mowa? Mówiłam już o Esfir Szub. A teraz zobaczcie. Jelizaweta Sfilowa, partnerka Dżigi Wiertowa, montażystka w Pathé i w Goskino. Dżigi Wiertowa na pewno znacie. Jego prawdziwe imię i nazwisko brzmiało Borys Kaufman. I razem z bratem Michałem Kaufmanem i Jelizawietą Sfilową, swoją partnerką, tworzyli taką trójkę, która była rdzeniem grupy Kino Oko. Więc ona była w tej historii, ale ciągle jakby przyćmiona przez braci Kaufman, czy przez właśnie Dżigę Wiertowa. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że radziecka awangarda stała montażem, eksperymentami w dziedzinie montażu, no to musimy wydobyć te montażystki, bo to one odpowiadały za to, żeby te eksperymenty nie tak fantastycznie były realizowane. I teraz my właściwie, ja dlatego lubię ten temat kina kobiet, bo właściwie my to mamy na wierzchu. Tylko chodzi o to, żeby sformułować pytanie. Więc jak oglądacie, mieliście Człowieka z kamerą w Akademii, w tej edycji, ale w poprzedniej myślę, że mogła być. Więc Człowiek z kamerą, słynny, kreacyjny dokument Dżigi Wiertowa, przez tytuł Człowiek z kamerą i przez to, że widzimy tam operatora, mężczyznę ze sprzętem, w ogóle nie zadajemy sobie pytania, czyje oko widać w obiektywie. Tymczasem nie jest to oko Dżigi Wiertowa, tylko Jelizawiety Sfilowej. Więc to wszystko jest czasami na wierzchu, tylko my musimy po prostu inaczej sformułować pytanie. Czy ona pozostała tylko partnerką Dżigi Wiertowa, asystentką reżysera i montażystką? Od 1942 roku, kiedy sława Dżigi Wiertowa już się wycisza, ona zostaje samodzielną reżyserką filmów dokumentalnych i kronik filmowych, w tym tak ważnych dokumentów z okresu II wojny światowej, jak te tutaj wymienione filmy. I i wreszcie lojalną partnerką, bo opiekunką spuścizny po Dzidze Wiertowie. I tak już naprawdę sygnalizacyjnie tylko partnerka Oleksandra Dowrzenki, Julia Sącewa, która zaczyna również jako aktorka, czyli może być nawet tak, że oglądamy film science fiction Jakowa Protazanowa, Aelita. Wspaniały, awangardowe science fiction, takie no godne, takie jak, prawie jak Metropolis Fritza Langa. I mamy tam, widzimy tę kobietę, ale znowu nie zadajemy jej pytania, czy ta aktorka, tak charyzmatyczna w Aelicie, spróbowała jeszcze w kinematografii czegoś innego. I wówczas okazuje się, że mija kilkadziesiąt lat i to ona jako pierwsza reżyserka zostaje nagrodzona w Cannes za reżyserię. To jest rok 61 za film Opowieść lat płomiennych. Tutaj widzimy plakat z polskiej dystrybucji. I piękny portret Sącewej z Oleksandrem Dowrzenką w tle. No i teraz nie wiem, czy to będzie 5 minut, czy ile to będzie czasu, ale... No cóż, no przecież nie możemy teraz tutaj zgasić światła, kiedy będę mówiła o pionierce polskiej kinematografii. O niej wiemy dużo mniej, więc spokojnie, naprawdę niestety będzie to 5 minut, ciągle nie możemy się doczekać tekstu naukowego o niej. Pisze go jeden z naszych kolegów, więc po prostu jesteśmy cierpliwi. Mi się wydaje, że to nawet dobrze, żeby koledzy właśnie się zaangażowali w te badania. Więc niebawem pewnie będę mogła powiedzieć więcej. Na razie mogę Państwa zapewnić, że nazywała się Antonina Petrykiewicz, że z wykształcenia była aktorką i pieśniarką, że pseudonim Nina Niovilla przybrała w czasie takim we włoskim epizodzie swojej kariery, jeszcze wtedy jako śpiewaczka. I wrócę do jej debiutu producencko-reżysersko-scenariopisarskiego w 1919 roku Tamara, Obrońcy Lwowa. Jej filmografia to są zaledwie te 4 filmy. Na dodatek niestety żaden z nich się nie zachował, więc to jest też tak, że my zobaczymy, ile zostało po Alice Guy, a tutaj nie mamy nawet jednej sceny, którą moglibyśmy pogłębić wiedzę o tych filmach, więc to co mamy, to jest to, co wiemy o tych filmach, to są informacje prasowe. Widzimy tutaj sporo, że te pierwsze 3 filmy to były filmy fabularne, które no, o problematyce patriotycznej, niektóre sięgające Mickiewicza, inne bliższe współczesności. Filmem, który przysporzył jej popularność wśród publiczności, był melodramat Młodość zwycięża. No i rzeczywiście miał melodramatyczną strukturę. W tym czasie była też aktywna jako tłumaczka dramatów francuskich i angielskich, czyli mówimy naprawdę o wykształconej osobie znającej kilka języków obcych i te przekłady pracowały na scenach. To znaczy według tych przekładów wystawiane były w Polsce te dramaty. A zdjęcie, które tutaj widzimy, to w berecie, pochodzi z jedynego zachowanego afisza promującego właśnie ten melodramat Młodość zwycięża. I z niego możemy dowiedzieć się więcej. Otóż firma, studio, które ona założyła do produkcji filmowej, miało w nazwie jej pseudonim Niovilla Film. I zobaczmy, to studio powstało przy Szkole Gry Sceniczno-Filmowej. Wytwórnia obrazów kinematograficznych przy Szkole Gry Sceniczno-Filmowej. I tu jest jedno z najważniejszych osiągnięć Niny Niovilli, w których nie miała sobie równych. No bo powiedzmy, no, było wielu reżyserów, producentów, scenarzystów, ale ona była znana w środowisku jako ta, która przykłada szczególną uwagę do kształcenia aktorów. Tutaj nie wiem, na ile widoczny jest podpis pod jej portretem. Reżyserka i autorka scenariusza, kierowniczka Szkoły Gry Filmowej. I taką szkołę dla aktorów, właśnie to nie była szkoła filmowa dla reżyserów i operatorów, tylko szkoła aktorska. Szkołę aktorską założyła w Warszawie. Były filie we Lwowie, w Poznaniu, w Krakowie. Kupowali od niej licencje inni organizatorzy tego szkolnictwa i zakładali na wzór filie w innych miastach. I teraz na ile jej umiejętności filmowe zapisały się w historii kinematografii? Czy tutaj mamy właśnie jakąś odkrycie Ameryki. Więc ja zawsze to sprawdzam i sięgnęłam do tej wielotomowej historii filmu polskiego pod redakcją Teplica. Tam w pierwszym tomie poświęconym kinu niememu było dwóch autorów, Władysław Jewsiewicki i drugi, nie wiem, Robert, czy pamiętasz tam drugiego, no ale Jewsiewicki na pewno. Czy chodzi o to, że ci autorzy pierwszego tomu, niektórzy z nich jeszcze mogli być na niektórych premierach, także, ale w każdym razie oni w tym pierwszym tomie historii filmu polskiego, takiej tej wielotomowej, napisali, to stoi czarno na białym, może powinnam robić zdjęcie do tego wykładu, że w kinie polskim, kinie niemym, liczyło się 5 reżyserów i jedną z tych osób była Nina Niowila. Był tam też Henryk Szaro, był Wiktor Biegański, no Aleksander Herz oczywiście jako reżyser i producent. I w tej pierwszej piątce reżyserów kina niemego była Nina Niowila. Drugi robią ranking i mówią, ale z tej piątki liczyło się przede wszystkim 3. I tam już się Nina Niowila nie załapała, ale w tej piątce jest. Co prawda autorzy tej historii filmu polskiego w ogóle nie stawiają takiej kwestii kobiety kina. To jest też niesamowite, że po prostu uznali, że jej się to miejsce tam należy. I teraz już absolutnie ostatni moment, bo chciałam oddać kilka chwil samej Ninie Niowili, żeby ona nam opowiedziała, bo skoro nie zostały filmy, no to wywiady z nią są dla nas na wagę złota. I w 24 roku, czyli w okresie kina niemego, Nina Niowila udziela wywiadu. Autorem tej rozmowy jest Artur Hort, a wywiad jest zatytułowany U kobiety reżysera. Interview z panią dyrektor Niną Niowilą. Te teksty pozwalają nam zwracać uwagę na feminatywy, jak w ogóle kobiety były wówczas też określane. I tutaj autora trochę ponosi literackie talenty, no bo posłuchajcie sami. Siedzę naprzeciw tej drobnej, żywej, jakby ze sprężyny uwitej figurki. Patrzę w te mądre, głębokie, energią tryskające oczy. Słucham głosu płynącego wartką falą słów brzemiennych treścią, świadomych swej głębokiej wartości. Ja będę zaraz kontynuować, ale tu znowu wyobraźcie sobie, że autorka wywiadu opisuje w ten sposób reżysera. Siedzi przed nim i patrzy w jego głębokie oczy, jego pełne usta i szerokie ramiona. No ale siedzi i patrzy na nią. Pani Nina Niowilla, zezwoliwszy mi łaskawie na interwiu, prowadzi go, idąc za tym nawałem myśli, które raz poruszone burzą wołają głośne i śmiałe. Wszakże to najumiłowańszej i najboleśniejszej dotknęliśmy struny dziedziny filmu, która zamyka w sobie całe jej życie, która od lat najdroższa jest i krwią serdeczną żywiona, była jej ogrodem Hesperyd, ale też ogrójcem. O sobie? Cóż mi powie o sobie, której dzieje od 11 lat nierozerwanie związane są z twórczością srebrnego ekranu. Wszak wiem i ja, i ci wszyscy, dla których film jest czymś więcej niż rozrywką, że całe lata Nina Niowila pracowała w Berlinie, w UFA, wraz z Polą Negri. Że prowadziła w Berliner Theaterschule dział operowo-sceniczny, że wykształciła tam cały szereg absolwentów i absolwentek, prawda? I są i absolwenci, i absolwentki szkoły, że stworzyła 5 filmów, że napisała szereg przepięknych scenariuszy, że i oto przewija się przed moimi oczyma barwne, piękne, pełne polotu, poświęcenia i służby dla ideału życie kobiece. I teraz już sama Niowila. Jakżeż trudno pracować jest w Polsce, skarży się z pobłażliwym uśmiechem dyrektor Niowilla. Szczególnie trudno nam, kobietom. Nikt, ale to literalnie nikt nie chce, nie potrafi, nie umie przezwyciężyć i przebrnąć przepaści uprzedzenia, wiekowej, banalnej atmosfery niedowierzania w stosunku do twórczości, pracy i zamierzeń kobiety. Pomimo, że w zagranicznej twórczości filmowej kobiety jako autorki, wychowawczynie, reżyserki odgrywają wybitną rolę. A u nas ciągle jeszcze egzystuje ten mur chiński, ta niechęć i odraza zaprawiona zapaszkiem staroświecczyzny. I to są bardzo ważne słowa, bo zarysowują nam klimat, w jakim pracowała pionierka polskiej kinematografii. Miała ona takie prorocze wizje, bo nie będę całego tego wywiadu czytała, ale że z pewnością aktorów dla kina trzeba kształcić inaczej niż aktorów teatralnych. No, szczególnie w dobie kina niemego przecież ze sceny przemawiają tekstem, a tu grają, prawda? Głównie mimiką. Była przekonana i zachęcała do tego absolwentów swoich szkół, żeby integrowali się w zrzeszeniach zawodowych, żeby jako zrzeszone grupy walczyły o swoje prawa na rynku pracy. Bardzo trzeźwa konstatacja, żeby nikt nie był skazany sam na siebie. Wreszcie mówiła o tym, że teatr najprawdopodobniej będzie jedynie w przyszłości ucztą dla wybranych, bardzo elitarną rozrywką, a to kino będzie rozrywką masową. Tak też się stało. I narzekała, że rząd polski w ogóle nie docenia filmu, nie wspiera go, a powinny zmienić się przepisy, które pomagałyby reżyserom, producentom polskich filmów zaistnieć na tym nieprzyjaznym polskiej produkcji rynku. Wydaje mi się, że całkiem rozsądna kobieta, nieco ośmieszona tutaj tymi literacką charakterystyką samego dziennikarza. Więc nawet jak się było całkiem serio dyrektorką, to można było w czyichś oczach być niepoważną. Dobrze, to ja chyba wyczerpałam swój czas. Dziękuję bardzo.